Oto podcast opowiedz.to. Odcinek 12, w którym porozmawiamy o tym, że podobno nie samą pracą człowiek żyje i że każdy ma historię, którą warto opowiedzieć. Maciek ma za sobą pewną przygodę. No i teraz pytanie, czy można ją wykorzystać biznesowo, a dla wszystkich tych, którzy śledzili nasze doniesienia na profilu na Facebooku i na Instagramie, krótkie sprawozdanie z Maćka udziału w pomorskiej 500-ce. 512 km w 64 godziny i 50 sekund. Anna Kędzierska
i Maciek Cichocki.
Zapraszamy do słuchania. Maciek, 14 czerwca dokładnie o godzinie 2:36 nad ranem na swoim profilu facebookowym umieściłeś taki mocno rozbudowany wpis. Pozwól, że zacytuję. Także tego.
Czy cytowałaś z pamięci, czy musiałaś przeczytać?
Musiałam przeczytać, bo bałam się, że może użyję nie takich słów, a wiem, że ty do nich przywiązujesz wagę. No i teraz jest moje pytanie takie, czy są takie momenty w życiu storytellera, że brakuje słów?
Tak, 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 absolutnie tak. Może to tak, że tego na mecie pomorskiej nie wynikało z braku słów, a wynikało z tego, że dostałem zimne piwo i ciepłe pierogi, i ta potrzeba zaspokojenia pragnienia i głodu była silniejsza niż wszelkie intelektualne moje możliwości na tym etapie.
I rozumiem, że też byłeś bardzo szczęśliwy, że nie pomylono temperatur, że było zimne piwo, a nie
tak,
ciepłe pierogi, a nie na odwrót.
To było dobrze dopasowane. Kolejna rzecz jest taka, że ponieważ kończyliśmy, tak jak powiedziałaś, od drugiej, chyba 2:35 mamy oficjalny czas wjechania na metę. Mówię mamy, bo całą trasę jechałem z kolegą Pawłem. To nad Bałtykiem, no bo meta była usytuowana na plaży w Brzeźnie, w zasadzie tuż przy molo w Brzeźnie, no to nad Bałtykiem już kolorowiło się niebo, bo szykowało się słońce do wschodzenia, więc ten efekt wizualny, taki przyrodniczy plus schodzące emocje, zmęczenie, potworne zmęczenie, no nie będę tego ukrywał, to było dla mnie potężne wyzwanie. No, satysfakcja, radość z dojechania na metę, a największa satysfakcja z tego, że za chwilę nie muszę wsiadać na rower i jechać dalej, bo nawet jakbym chciał, to przede mną Bałtyk, więc no jedyne, co mi mogło przyjść do głowy, to przejechać się jeszcze przez molo, a dalej po prostu się nie da, więc to jest fantastyczne miejsce na ustawienie mety. No nie można dalej. No i to wszystko spowodowało, że ten mój szczyt intelektualny został zwerbalizowany w postaci słów także tego. To oczywiście było dopełnione obrazem, no bo wiem, Aniu, od ciebie, że jeden obraz daje więcej niż 1000 słów, więc pozostałem na dwóch słowach i na obrazie, który w zdjęciu właśnie pokazywał medal, pierogi, piwo i chyba coś jeszcze tam z logiem pomorskiej, żeby tak dopełnić kompozycji.
Tak, taka chusta przydająca się nie tylko do zakrywania twarzy, taki komin, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, tak, tak. No myśmy je mieli też, żeby były spełnione warunki dystansu społecznego na starcie, o co ojciec dyrektor bardzo zadbał, więc to też była rewolucja w całej imprezie. Także mieliśmy trochę takich ologowanych gadżetów, które będą teraz na wieczną rzeczy pamiątkę. No i myślę, że to jest dobry początek, żeby kolekcję rozszerzać i z różnych innych imprez zwozić sobie takie gadżety. Taki mam przynajmniej plan, pomysł.
Ja już czuję, Maciek, że ten odcinek nie będzie łatwy. Nawet będzie wyjątkowo trudny i ciężko mi będzie dorwać się do głosu, bo ty jesteś ciągle tak nakręcony po tych kilku dniach. Ale zanim przejdziemy do biznesu i do tego, że każdy ma swoją historię do opowiedzenia i że nie samą pracą człowiek żyje, to dla tych wszystkich, Maciek, którzy ci kibicowali, jak było? Mówiłeś kilka razy początek. Jaki był początek w porównaniu z końcem? Wiesz, tak jeśli chodzi o doświadczenia, oczekiwania, emocje, doznania, była jakaś różnica, dała się zauważyć? No poza oczywiście widokami na starcie, kiedy przed tobą trasa, a na mecie tylko morze.
No było wiele różnic, ale tak naprawdę cała zabawa zaczęła się jeszcze przed początkiem, bo cała opatrzność, czy nie wiem jak ją nazywać, chyba chciała nam dać do zrozumienia, że może to nie jest najlepszy z naszych pomysłów brać udział w takiej imprezie. Ponieważ jadąc na miejsce startu, mieliśmy przesiadkę, plan był taki, że jedziemy pociągiem do Kołobrzegu, tam się przesiadamy w pociąg do Goleniowa, margines czasu między jednym a drugim pociągiem był minimalny, pociąg do Kołobrzegu oczywiście był spóźniony, więc zapytaliśmy konduktora, czy można jakoś tam się skomunikować, żeby jeden poczekał na drugi. Konduktor powiedział, że tak, sprawdzi. Za chwilę wrócił z czarującym uśmiechem ukrytym pod maseczką zsuniętą na brodę i powiedział, ale takiego pociągu do Goleniowa nie ma.
O.
No ale jak to nie ma? Przecież mamy bilet kupiony, wydrukowany, oficjalnie sprzedany z datą. Ale to jest moja stacja, ja znam rozkład jazdy, tam takiego pociągu nie ma. I niestety miał rację. Więc zaczęło się
A wy z rowerami, dodajmy, dla tych, którzy nie widzieli waszych zdjęć.
Z rowerami, ze sprzętem, ze wszystkim, więc gorączkowy przegląd tego, co możemy. Okazało się, że najrozsądniej jest wysiąść trochę wcześniej niż w Kołobrzegu i kombinować inne połączenia. No i jak w końcu przesiedliśmy się w inny pociąg, który miał nas dowieźć do Szczecina, no to jak ruszyliśmy, to po 20 minutach usłyszeliśmy komunikat, że zepsuła się lokomotywa. Więc staliśmy w szczerym polu. Jak już w końcu lokomotywa została podmieniona i dojechaliśmy do Szczecina, no to z niego zostało nam do przejechania jakieś 60 km na metę, a godzina już była późnonocna. Tam też jeszcze doświadczyliśmy paru przygód związanych już chyba ze zmęczeniem, bo na jednej stacji benzynowej stanęliśmy, żeby uzupełnić płyny. No i jak ruszyliśmy, to mniej więcej po 5 kilometrach kolega stwierdził, że w zasadzie to zostawił bagaż na stacji, który mu się przyda na ten rajd, więc wracaliśmy na stację. I tak jeszcze parę takich rzeczy, które spowodowały, że w tym miasteczku startowym byliśmy koło 2 w nocy, więc zanim załatwiliśmy formalności, zanim rozbiliśmy nasze biwakowe sprzęty, no to położyliśmy się spać koło 3, jeżeli dobrze pamiętam. No a o godzinie 5 startowali pierwsi zawodnicy, więc nawet jak się chciało spać, no to co 5 minut dało się słyszeć przez megafon, że kolejna piątka rusza na trasę. Więc tego snu mieliśmy absolutne minimum przed startem. To była taka przygoda przed przygodą.
To w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, Maciek, o przygodzie przed przygodą i o tym, że opatrzność od początku wsadzała wam kij w szprychy, to pamiętam taką naszą rozmowę, jak przygotowywałeś się do rajdu i mówiłeś, że jesteście zaplanowani ze startem na 9:30. I pamiętam, że wspominałeś, że wolałbyś wystartować wcześniej z samego rana. Więc może w sumie dobrze się złożyło, że ten start nie było 5, bo tego snu mielibyście strasznie mało. No dobra, no na początku schody, a co potem? Potem już wiatr w żagle i tadam, pędzicie?
Tak, potem było już cudownie, o wyznaczonej godzinie stanęliśmy na starcie, ruszyliśmy. Na starcie jeden z zawodników, byliśmy pogrupowani w piątki, zapytał nas, jakie mamy plany, bo on tam chce pocisnąć, żeby dogonić jakąś grupę, która wystartowała przed nim. Powiedzieliśmy mu, że bardzo będziemy mu kibicowali, ale z daleka, niech on ciśnie, my sobie pojedziemy. No i to będzie taki bardzo niesportowy fragment, ale szczery, a to jest chyba najważniejsze. Wyruszyliśmy ambitnie w swoim tempie, rozkoszując się trasą, którą już znaliśmy, bo wcześniej w nocy ją jechaliśmy w drugą stronę ze Szczecina, więc dowiedzieliśmy się, co nas ominęło widokowo poprzedniego dnia. No i dojechaliśmy do pierwszej miejscowości, a tam, mimo tego, że było to Boże Ciało, był otwarty sklep.
No, brzmi dobrze.
No i kolega zarzucił, a ja nie protestowałem, bo my absolutnie turystycznie, że to jest dobry moment, żeby na dobry początek, no na chwilę się zatrzymać, opowiem w ten sposób, i mówiąc wprost, napić się piwa, jako żeby uczcić start. Więc tak jakby zaczęliśmy od postoju.
To bardzo dobry izotonik jest, ja tak słyszałam.
Tak. Zaczęliśmy od postoju, co pokazywało nasz dystans do całego ścigania się i wszystkiego innego. Oczywiście słowo dystans do ścigania się jest takim ładnym wytłumaczeniem braku formy, która pozwoliłaby na rywalizację. Jechaliśmy tam po to, żeby zmieścić się w limicie czasu, to był, jeżeli chodzi o jakieś sportowe cele, jedyny. Ale przeszło nam potem takie stawanie. Jak zobaczyliśmy, jaka jest trasa, to już nam wywietrzały z głowy takie pomysły, bo przyznam, że nawet był taki moment, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy te 80 godzin jest realne do zrobienia. Czy to nie jest zbyt kusy limit czasu na to, co organizator, a może mniej organizator, a bardziej aura, sprawiła na trasie.
No dobra, ale jakieś przygody były? Bo wiesz, póki co to brzmi jak taka bułka z masłem. Wprawdzie od 5 budzili, ale u was spokojny start 9:30, potem wizyta w sklepie, piwko. A gdzie w tym wszystkim emocje? Coś się działo między startem a metą?
Wiesz co, emocje się czaiły się już długo przed startem, dlatego że na grupie, która jednoczy uczestników tego wydarzenia, było tysiące dyskusji na temat tego, jaki rower będzie najlepszy na tą trasę. I przeważały głosy, że to raczej rower górski na szerokiej oponie, dlatego że jest dużo piasków, dużo błota. No my mieliśmy zaplanowany start na rowerach gravelowych, szutrowych, z oponami no zdecydowanie cieńszymi i zostaliśmy przy tym wyborze. Na zasadzie, że no sprawdzimy, taki był plan, tak jedziemy, nie ma co tutaj kombinować. Jednak tych asfaltów, tych szutrów takich twardych też trochę miało być. I początek trasy był taki, że już po takim rozjeździe pierwszych 15-20 kilometrach dostaliśmy pierwszy sygnał ostrzegawczy, że ten rower górski to nie byłby głupi pomysł, bo wjechaliśmy w bardzo piaszczyste lasy. Ale to jeszcze na energii, na sile, jakoś dało się to przejechać, potem się pojawiły asfalty, potem jakieś inne drogi, dobrze to szło. Jakiś pierwszy opad deszczu, no bo pogoda też płatała figle na trasie, chociaż bez wielkiej ulewy przejechaliśmy akurat my, no ci, którzy jechali szybciej, no to załapali się na potężną ulewę, nas to ominęło, więc kolejny dowód na to, że nie zawsze warto się spieszyć. No i tak się turlaliśmy w swoim tempie, oczywiście dbając o to, żeby ono jakieś tam tragiczne nie było. No i droga zaczęła się stopniowo zmieniać na taką coraz bardziej górską. To jest niesamowite, ale na tym odcinku między mniej więcej w prostej linii a Szczecinem a Gdańskiem naprawdę jest masa pagórków, więc ta droga zaczęła się robić górska, coraz bardziej terenowa, ale nadal to było dobre rozwiązanie na rowery, na których jechaliśmy, więc wszystko układało się świetnie. A już taką wisienką na torcie pierwszego dnia było podjechanie do spontanicznie urządzonego przez ludzi bufetu, gdzie no po prostu ktoś wiedział, że rajd jedzie, właściciel jakiejś stadniny, przy której przejeżdżaliśmy, no i wystawili termosy z kawą, z herbatą, żebyśmy mogli się zatrzymać, więc tam rzeczywiście całe grupy zalegały na trawie, żeby się pożywić. I to sobie tak przyjemnie do Drawska Pomorskiego się toczyło. 150 kilometrów, ponieważ trochę zmokliśmy, mieliśmy zerwaną noc, to podjęliśmy decyzję, że w tymże Drawsku Pomorskim przenocujemy pod dachem. Bo tutaj ważna informacja jest taka, że formuła tego rajdu jest taka, że to jest określone w regulaminie mianem bez pomocy zewnętrznej. To oznacza, że wszyscy zawodnicy na starcie muszą mieć te same szanse. Czyli nikt z nas nie może mieć zarezerwowanego żadnego noclegu. Możemy spać pod chmurką, no czołówka wiadomo, że albo jedzie bez snu, albo jedzie z drzemką dwugodzinną na przystanku. Amatorzy jakieś tam noclegi sobie planują, czasami są to noclegi plenerowe, my na takie byliśmy przygotowani, w sensie mieliśmy sprzęt biwakowy, który oczywiście dociąża rower, no bo to jest zawsze coś za coś. Albo po prostu można sobie zarezerwować na trasie nocleg i spokojnie wyspać się pod dachem, byle to nie był nocleg, nie wiem, w domu rodzinnym, no bo inni uczestnicy tego nie mają, no i nie był wykupiony przed startem, bo to też by nie były równe szanse. No i tak sobie gdzieś tam z trasy stwierdziliśmy, że to Drawsko będzie dobrym punktem, no bo te trudy poprzedniej nocy nas doganiały. No i tam, nie wiedząc, co czeka nas dalej, po 150 kilometrach wylądowaliśmy w uroczym hoteliku, gdzie w ogóle bez zajęknięcia, bez mrugnięcia okiem właściciele pozwolili nam rowery wnieść wręcz do pokoju, rowery, które no, były pacynami błota.
Po trasie.
Tak, więc tutaj wielki ukłon i uśmiech w stronę tych ludzi, którzy mieli tak duże zrozumienie dla nas. Nie tylko dla nas, bo jeszcze parę innych ekip tam nocowały. No i ten nocleg nas ustawił w takiej odległej części stawki, bo on był dość wcześnie. 150 kilometrów to stosunkowo krótki dystans jak na pierwszy dzień takiego rajdu. No a taką decyzję podjęliśmy. No i tak sobie tą pierwszą noc w ciepełku spędziliśmy, chociaż ona też była krótka, no bo tam o godzinie przed 6 pobudka, żeby w miarę rano wyjeżdżać, ale nadal to jest wariant turystyczny, no bo przy sportowym to ludzie dużo, dużo mniej spali tutaj. Pełen podziw dla nich.
I jak słucham, to cały czas było ci jak u Pana Boga za piecem.
Bo tak było, tak było. Pierwszy dzień toczył się sam. To, co najważniejsze na rowerze, czyli 4 litery, nie były jeszcze ani obite, ani poobcierane. Wszystko działało, trasa była urokliwa, przepiękna. Tu Leszek Pachulski, ojciec dyrektor tej i innych imprez, które organizuje, no po raz kolejny wspiął się na wyżyny i osiągnął coś praktycznie niemożliwego, bo wiedząc już, jak ta trasa wygląda, mam stuprocentową pewność, potwierdzoną w rozmowie z nim, że tego nie da się wytyczyć palcem na mapie. To po prostu trzeba zjeździć tysiące ścieżek, żeby wybrać drogę, która powoduje, że my na 150 kilometrach przejeżdżaliśmy przez 3 większe osady ludzkie, a co oznacza, że mieliśmy szansę na 2 miejsca, gdzie mogliśmy kupić coś do jedzenia i do picia. To też pokazuje skalę tego, ile trzeba mieć ze sobą, żeby po prostu na przykład nie zabrakło wody. A tak to jechaliśmy dzikimi ostępami pośród, nie wiem, rozlewisk wody, gdzie żaby darły ryje tak głośno, że nie dało się słyszeć myśli, obserwując różną zwierzynę, która nam spod kół pryska albo pod te koła chce wbiec. Także taki absolutny kontakt z naturą, przyrodą. Zakończony w tym Drawsku, czyli w cywilizacji, rzeczywiście z takim nastawieniem, że okej, jesteśmy w plecy kilometrowo, no bo matematycznie powinniśmy robić codziennie około 180 kilometrów. Tam, no między 160 a 180, zrobiliśmy 150, więc trzeba to nadrobić, ale nie będzie kłopotu. Tak nam się wydawało.
No i przyznam ci się szczerze, że na ten kłopot czekam, bo ty jak uczysz budować opowieści, to podkreślasz zawsze, że bohaterowi zaczynamy kibicować, gdy popada w tarapaty, a tu póki co jest wszystko na lajcie. Normalnie wsiadam jutro na rower i jadę pomorską 500-kę.
Nie no, słuchaj, no załapaliśmy się jeszcze tuż przed zamknięciem jednej jedynej knajpy w okolicy w Drawsku, zjedliśmy makaron. Popiliśmy izotonikiem, o którym już wspominałaś, i ja się zgadzam, że on jest bardzo dobry w takich sytuacjach. Wymyliśmy się, wyspaliśmy, cali i szczęśliwi, wyruszyliśmy następny dzień na trasę, na najgorsze 70 kilometrów, jakie na tej trasie było. O czym absolutnie nie wiedzieliśmy, ewentualnie przeglądając wieczorem z ciekawości grupę i czytając to, co wrzucali ci, którzy byli przed nami, coś tam się czaiło jako niepewność. To, co się wydarzyło na następnych dokładnie 70 kilometrach, to było wyzwanie, mówiąc delikatnie, a mówiąc wprost, to była rzeź niewiniątek. Jechaliśmy przez błotne rozlewiska o błocie, o głębokości takiej, powiedzmy, od 5 cm do 20-30 cm.
Na tych cienkich oponkach, co je masz w swoim rowerze.
Tak. To było...
No, to ja już to widzę, nawet nie znając się na fizyce, jak to po prostu zatapia się w tym błocie i wchodzi jak nóż w masło.
I widzisz, miałbym takie wytłumaczenie. To jest bardzo wygodny punkt. Miałbym takie wytłumaczenie. Kurde, mam wąskie opony, no to wiadomo, że będzie mi ciężej. Ale dzień wcześniej, na piaszczystym odcinku, gdzie nasze rowery... tańczyły jak chciały, gdzie koła się zakopywały. W pewnym momencie usłyszeliśmy szybkie cześć, cześć i minął nas charakterystycznie ubrany gentleman. Charakterystycznie ubrany, bo w czarno-żółtej koszulce bikeboardu, już po tej koszulce wiedziałem, że jest to pan Zbigniew Mosoczy, zwycięzca i rekordzista Wisły 1200, zwycięzca i no, rekordzista, na razie była jedna edycja, Carpathia Divide, ale przejechał ją w takim czasie, że czapkę z głowy przed tym, kto go wyprzedzi. I jechaliśmy w tym samym terenie. Na rowerze, gdzie on miał dwa razy cieńszą oponę niż moja. Ja jechałem w tempie jakieś 3 do 6 na godzinę, on jakieś 25 do 26 na godzinę. Ten rower praktycznie nie dotykał ziemi. To jest bardzo wygodne wytłumaczenie wąska opona. Prawda jest taka, że technika i siła robią różnicę. Więc można to przejechać szybciej. Ja tego na ten moment nie umiem. Więc ten rower rzeczywiście tańczył jak chciał i w tym błocie wykonywał różne rzeczy. Ale jechaliśmy i tak naprawdę świetnie się przy tym bawiliśmy, wliczając w te różne kąpiele błotne, które oczywiście się wydarzyły, no bo nie sposób bez przewrotki taki odcinek przejechać. No i te 70 kilometrów było ciężkie, dość powiedzieć, że po tych 70 kilometrach średnią prędkość mieliśmy chyba około 12 kilometrów na godzinę, no a zaplanowane 180 kilometrów na dany dzień. Więc to pokazywało, że lekko nie będzie. I to był ten moment, kiedy zaczęło mi świtać po głowie, że ten limit czasu 80 godzin to nie jest tak szczodrze zaoferowany nam. Więc było potężne wyzwanie. No sprzęt na szczęście nie zawiódł, bo najgorsze w takich warunkach, co się może wydarzyć, to jakaś awaria sprzętowa, żeby jeszcze w tym błocie się z tym bawić. Ale tutaj rowery i mój Pawła sprawiły się rewelacyjnie. Nic im się złego nie wydarzyło. No nasze siły i kondycje zostały nadszarpnięte, ale po 70 kilometrach wyjechaliśmy pod sklepik, gdzie takich jak ja umorsanych błotem było wielu. No i tam oczywiście tradycyjny kolarski posiłek w postaci, nie wiem, bochenka chleba, paczki żółtego sera w plastrach, paczki kabanosów, lodów, ogórków kiszonych, no wszystkiego co było. Nawrzucane w siebie.
Jak kobieta w ciąży.
Tak. To zresztą dzisiaj rano słuchałem w radiu Weszło FM właśnie wywiadu z organizatorem, z ojcem dyrektorem. I on wspominał, że, i tu się zgadzam, że jedną z rzeczy, którą trzeba się nauczyć na takich rajdach ultra kolarskich, to żeby trochę niezgodnie z zasadami dietetyki nauczyć się startować z przepełnionym brzuchem.
Żeby był akumulator, z którego można brać energię.
Tak, to musi na długo starczyć. No i potem...
Przepraszam, Maciek, zanim dojdziesz do kolejnego etapu, to myśl mam taką. No powiem ci, że to nie jest proste, pomimo tego, że ci macham rękoma, bo my się tutaj widzimy podczas nagrania, to wejść ci w zdanie w momencie, kiedy akurat bierzesz oddech, to nie jest proste zadanie, bo te oddechy jakieś takie przyspieszone są. Jak nic, trzymają ci jeszcze emocje. Ale wracając do mojego pytania. Powiedziałeś o tym, że 70 kilometrów, że w błocie, że z zawrotną średnią prędkością 12 kilometrów na godzinę, ze świadomością, że te 80 godzin, które macie na przejechanie trasy, to nie jest taki szczodry dar. Co w takim momencie dodaje sił? Nie wiem, śpiewanie piosenek, soczyste przekleństwa, może rozmowy z żabami? Co pozwala przetrwać?
Trudno mi powiedzieć, bo to jest pewnie bardzo, bardzo indywidualne. Myślę, że każdy ma swoją piętę Achillesa i swoją jakąś inną część ciała superbohatera, która go potrafi. Loczek Clarka Kenta niech będzie dla zrównoważenia.
A co ty masz?
No, ze względu na fryzurę brak loczków. Nie wiem, wiesz co... To jest coś takiego, że ja wracam do tej zabawy po wielu, wielu latach. Ja mam na swoim koncie parę inaczej zorganizowanych, ale długich, trudnych rajdów typu Transkarpatia Bike Challenge w latach tam 2006-2007, bo wtedy startowałem. I z jednej strony minęło już kupa czasu, ale z drugiej strony, jak ostatnio mi znajomy powiedział, ultras biegacz, że baza wypracowana za młodu nie ginie, moja głowa już wie, że ja jestem w stanie to przejechać. Ja wiem, że będę się męczył, ja wiem, że będzie bolało. Ja to wiem na starcie. Zresztą chyba każdy, kto podchodzi do takiego startu, wie, że to będzie bolało. To musi boleć, to się inaczej nie odbędzie. Ale ja już wiem, że jestem w stanie to przejechać, więc nie miałem na trasie w żadnym momencie jakiegoś kryzysu. Nie mówię o fizycznym, bo takie oczywiście były. Te takie kolarskie bomby, takie wyjechania się ze wszystkiego i niemożność już naciśnięcia kolejny raz pedału, wynikająca po prostu z braku jakichś tam elementów w organizmie, które trzeba szybko uzupełnić. Ale jeśli chodzi o taki efekt psychiczny, absolutnie nie miałem takiego zwątpienia. Być może aż tak mocno mnie ta trasa nie doświadczyła i to z tego wynika. To też nie jest tak, że myśli uciekają w różne strony, bo jak się jedzie 70 km po błocie, to świat się ogranicza do przedniego koła i błota przed nim, po to, żeby trafić w odpowiednie miejsce tym kołem, żeby ono się nie uślizgnęło i żeby po prostu nie wyrżnąć, no, mówiąc najzwyczajniej. I o ile odcinki szutrowe, asfaltowe pozwalają szybko nawijać kilometry, no bo tam się jedzie szybciej, o tyle mam wrażenie, że przynajmniej dla mnie takie odcinki techniczne, błotne, trudne, takie, gdzie trzeba brodząc po pół łydki w wodzie prowadzić rower, bo takie też były odcinki. To już nie było błoto, to były rozlewiska po prostu. To takie odcinki powodują, że czas się nawija szybciej. Mam wrażenie, że wiem, że z fizycznego punktu widzenia jadę wolniej, ale mam wrażenie, że to się dzieje szybciej, przez to, że właśnie ta trasa mnie pochłania całego, ona się dzieje. Mnie już bliżej do takich kryzysów i zniechęceń, jak jest długa, prosta po asfalcie. Wtedy nie bardzo wiem, co ze sobą robić. Ja jednak jestem stworzeniem leśno-terenowym i cały czas to jest dla mnie takie bardziej naturalne środowisko, więc wbrew wszystkiemu szło to dobrze, no tylko matematyka była nieubłagana i pokazywała, że ten czas... No niestety nam ten licznik ucieka do tej osiemdziesiątki.
Czyli coraz częściej słyszeliście w uszach takie cyk, 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 cyk.
Coś można, tak, coś przez ten rechot żab się przewijał. Zresztą od tej pory mam takie wrażenie, że to określenie rechot żab nie jest przypadkowe. One naprawdę musiały mieć tam niezły ubaw z nas i z wszystkich innych, którzy z tym błotem walczyli. A mnogość emocji, które jest w stanie wyrazić parę słów w języku polskim, no, dominowała na tych odcinkach trasy, bo co chwila dało się słyszeć jakieś soczyste słowa na różne charakterystyczne litery, najczęściej na kano, bo to słowo jest jakieś magiczne, w nie można włożyć wszystko od zachwytu poprzez desperację, no, ale to są też są takie słowa mocy, dokładnie jak no, w ostatniej scenie Sex Misji, kiedy już nie wiadomo co zrobić, bo jeszcze jest hasło potrzebne, no i wtedy Max rzuca to słowo na K pod nosem i okazuje się, że to jest to hasło. Ono ma jakąś taką moc takiego wywalenia z siebie resztki energii. I nagle się okazuje, że po takim soczystym K człowiek wsiada na rower i jedzie dalej i okazuje się, że można, choć przed chwilą wydawało się to praktycznie niemożliwe.
To z perspektywy żaby wyobrażam sobie to w ten sposób, tak, że one teraz siedzą tam sobie i plotkują, że jak ludzie przemieszczają się po ich terenach, to mają taki dosyć słaby zasób słownictwa. Żaba to i rere, i kumkum, i rybip nawet po angielsku.
No, myślę, że tak.
To komu to bliżej do naczelnych?
Żaby to żaby, ale nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś, żeby na czoło weszedł ci zając.
Słuchaj, no nie, przede mną uciekają, a przed tobą nie, taki odważny?
No właśnie, no, też mam takie wrażenie. No, częściej jechaliśmy w nocy, żeby zmieścić się w limicie czasu.
To tylko sprawdzę, ten zając był na rowerze?
Nie. To nie był omam.
A, to uf.
Choć czasami przy wysiłku i przy długiej jeździe też takowe się zdarzają. Częściej jechaliśmy w nocy, oczywiście wyposażeni w lampki, bo wiedzieliśmy, no świat, ciemny las, który rozświetla tylko dużej mocy, ale jednak tylko lampka na kierownicy i wspierająca ją lampka na kasku, jest niesamowity o tyle, że te światła powodują, że cienie się zachowują przedziwnie. Więc czasami miałem wrażenie, że coś na mnie biegnie, a to po prostu był cień od gałęzi, którą ja oświetlałem. No i w pewnym momencie w tej scenerii takiej mrocznej, bo to łączą się trzy rzeczy. Jest ciemność, bo jest się w środku lasu. Jest błocko, więc pomijam fakt, że jest trudno, to błoto no, ma taką, a nie inną konsystencję, więc ono niespecjalnie odbija światło jak gładka powierzchnia, tylko tak jakby jak gąbka wchłania wszystkie promienie świetlne. A trzecia rzecz jest taka, że ponieważ jest duża wilgoć, to ta ziemia paruje, oddaje to. Więc jest taki efekt, jak się czasami jadąc samochodem w mgle włączy światła długie.
I nic nie widać.
Niby mamy mocne światło, ale nic w nim nie widać, no bo mgła przeszkadza. Więc są takie trzy elementy i nagle pośród tego takiego, to jest tak jak zawsze w tym momencie, jak widzę taką atmosferę w lesie, taki parujący las, to przychodzi mi na myśl to, co Tolkien opisywał we Władcy Pierścieni i tylko czekam, że gdzieś się pojawią na wzgórzu Nazgule. Więc jest taki baśniowy, taki fantazy klimat. I gdzieś w tym wszystkim nagle przed nami świecą się dwa małe punkciki.
Można się przestraszyć.
No i po chwili te dwa małe punkciki ubierają się już w taki bardziej charakterystyczny kształt z długimi uszami. No i siedzi właściciel tego terenu, przecież to my jesteśmy u niego, nie on u nas. No i siedzi i patrzy w te lampki, które jadą w jego stronę. No to, że zwierzę patrzy w źródło światła, nie jest niczym dziwnym, no to znany przypadek. No ale on tak sobie siedzi i patrzy, a my jedziemy. Ten dystans między nami coraz bardziej się zmniejsza. No i w pewnym momencie zając jak na zająca przystało, zrywa się do biegu. Ale prosto na nas. I leci po prostu takie małe coś, rozpędzone do tempa, którego mu szczerze zazdroszczę, bo ja też bym chciał tak szybko. I mniej więcej dobiega do odległości 2-3 metrów od koła i dopiero wtedy odskakuje na bok w las. No wrażenie jest niesamowite, no bo nie tak to powinno wyglądać. Chwilę później przejeżdżamy drogą, przy której jest kępa drzew. No, kępa drzew w tej świetle latarki, która jest skierowana na drogę, no to jest coś, co za chwilę staje się po prostu czerniejszą czernią koło ciebie i z tej czerniejszej czerni wyskakuje sarna. Więc można się przestraszyć, a każde przestraszenie powoduje spięcie mięśni barków, a każde spięcie barków powoduje szarpnięcie kierownicy, a każde szarpnięcie kierownicy powoduje uślizg koła na błocie, no i potem się ogląda to błoto z bliska, więc to jest taki związek przyczynowo-skutkowy, którego tam można doświadczyć. Także spektrum tych takich spotkań z przyrodą, doświadczeń różnych rzeczy, które przy świetle dziennym są normalne, a w nocy urastają do czegoś innego, no też było bardzo duże i stanowiło taki dodatek do tej całej przygody.
Jak o tym wszystkim, Maciek, opowiadasz, to uśmiech nie schodzi ci z twarzy. Dlaczego nie żałujesz, że pojechałeś? Wróciłeś z pęcherzami na dłoniach, bolącym karkiem, żona na ciebie czekała przez te wszystkie dni, robota leżała odłogiem, a w poniedziałek to byłeś tak zmęczony, że ledwo mówiłeś. Dlaczego nie mówisz o rajdzie ze smutkiem, z rozterką w głosie, że to bez sensu, z jakąś wątpliwością, czy warto było?
Bo to lubię. No to chyba pozostaje tylko taka odpowiedź, jak to także tego na mecie, bo wiesz, mógłbym tutaj dorobić jakąś historię, że nie wiem, no tak naprawdę ona jest. Ja mam bardzo dużo dobrych wspomnień z rajdów z 2006-2007 roku o nazwie Transkarpatia. To były rajdy, które prowadziły nas przez całe pasmo Karpat Polskich. Ta impreza zniknęła z mapy, z różnych względów. Rok temu okazało się, że będzie reaktywowana. Zapisałem się, spontanicznie, nie jeżdżąc prawie na rowerze, miałem długą przerwę. Z różnych względów ona nie nazywa się Transkarpatia, tylko dostała nazwę Karpatia Divide, to tam jakieś kwestie własności, nie w tym rzecz. Znowu wziął się za to ojciec dyrektor Leszek Pachulski, a jak się za coś bierze, to robi fantastyczne imprezy. No ja w zeszłym roku, jak ta Karpatia jechała, leżałem na kanapie z kolanem po operacji i oglądałem kropki, jak inni jadą. Z silnym postanowieniem, bo dla mnie ta kolejna operacja kolana oznaczała rozbrat z koszykówką, już taki definitywny, że teraz cała ta energia i ta potrzeba jakiejś aktywności sportu będzie ukierunkowana na rower. No i głównym planem na ten rok jest właśnie Karpatia, która w sierpniu pomorska miała być przystawką. No ale okazuje się, że przystawką też się można potężnie najeść, więc jestem właśnie taki najedzony w tej chwili.
O, zwłaszcza jak się je przez 64 godziny, to wiesz, nic dziwnego.
No tak, to potem trochę trzeba zrzucać. Więc może mogę do tego dorobić historię, że wiesz, sprawdzenie siebie, udowodnienie, że jeszcze mogę, ale to by było chyba nie do końca uczciwe, bo ja w żadnym momencie nie podejrzewałem, że nie mogę, więc tutaj nie chciałbym na siłę dorabiać. Ja to lubię, ja lubię być zmęczony fizycznie, a my rzeczywiście, tak jak Aniu mówisz, pracujemy bardzo dużo głowami. I teraz co się wydarzyło przez te 64 godziny? Moja głowa pracowała tylko w rytmie, nie przewróć się i kręć. No i nie zapomnij oddychać.
Czyli 100% więc treningu uważności.
Tak, dla głowy najcudowniejszy, najwspanialszy relaks, jaki potrafię sobie zafundować. Dla ciała super sprawdzian, ale znowu wyjście obronną ręką z tego sprawdzianu daje mi potężną satysfakcję, więc tak mówię z uśmiechem, i będę pewnie jeszcze długo z uśmiechem o tym mówił, jako o innych rzeczach, które mam za sobą, nie zmienia to faktu, że w różnych miejscach mojego ciała pojawiały się pewne bolaki, które pewnie jeszcze trochę będą w nich mieszkały, no i tyle.
To taka pamiątka po doświadczeniach.
Tak.
Mówiłeś, Maciek, że pracujemy głowami i ja czasami mam okazję podsłuchać, co w twojej głowie gra, gdy coś opowiadasz o różnych rzeczach, łącząc swoje przygody wcale niezwiązane z biznesem, tak jak na przykład twój udział w wyprawie organizowanej przez Fundację Jaśka Meli, kiedy to doświadczenia wykorzystujesz jako kanwę do rozmowy o poszukiwaniu w sobie siły i supermocy. To co z tej przygody, z pomorskiej 500-ki weźmiesz do swojego, wiesz, doświadczenia zawodowego? Jak będziesz z tego czerpać? Pytam także tak inspirująco dla naszych słuchaczy, żeby pokazać, że pozornie niepowiązane doświadczenia z tym, co robimy zawodowo, to z nich właśnie możemy brać garściami.
Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, Aniu, to będzie cytat z tego, co ty bardzo mówisz, że takie najlepsze wystąpienia, najlepsze mowy, najlepsze prezentacje to są te, które się mówi z brzucha, a nie z głowy. No coś takiego jest, że mimo, że dzieli nas pół Polski, jak teraz nagrywamy, no owszem, widzimy się na podglądzie, na monitorze, no to ty mówisz, że widzisz i słyszysz mój uśmiech i moje zaangażowanie w temat. A to oznacza, że mówiąc o takich rzeczach mówię inaczej, więc ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby w swoim życiu szukać rzeczy ważnych dla mnie, nieważnych, bo poprawnych społecznie, nieważnych dlatego, że szerokie grono powie, że to jest fajne, tylko ważnych dla mnie. I teraz na nich budować to, co chcę przekazać innym. W moim przypadku rzeczywiście tak się ułożyło, że najczęstszymi motywami przewodnimi są rzeczy związane z, może nie sportem, bo to sportowcy przejechali tą trasę w 24 godziny, ja w 64, no to jest najlepsze pokazanie różnicy. Ale takich przygodowo-wyprawowych, dlatego rzeczywiście ta pierwsza survivalowa wyprawa osób niepełnosprawnych, o której wspomniałaś z Fundacją Jaśka Meli. Potem wyprawa na Syberię, gdzie też no przez 3 tygodnie, więcej niż 3 tygodnie, będąc w absolutnej dziczy, no, żyliśmy i wędrowaliśmy. Różnego rodzaju rajdy, także ten, są dla mnie takim zbiorem doświadczeń, które mi pokazują, że wiele rzeczy można. To jest jeszcze na gorąco, ja się nie zastanawiałem, zastrzeliłaś mnie tym pytaniem, miałem tak konkretnie powiedzieć, do czego to przypiąć, ale wiesz, myślę sobie, że od lat pracuję z liderami. Bardzo często mówię im, że ludzie nie słuchają liderów, tylko patrzą na nich, jak oni się zachowują. Ja widzę bardzo dużo rzeczy w takim rajdzie, z takich zachowań międzyludzkich, z takiego momentu, że wiesz, przejeżdża koło ciebie ktoś, kto jest 2 razy silniejszy od ciebie. Bo jest, no bo jest w absolutnej czołówce, bo jest rekordzistą trasy i nie pogania cię, nie mówi ci zjedź, czeka aż może cię wyprzedzić, mówi ci cześć i jedzie dalej. I teraz dla mnie to jest sygnał, wiesz, że facet, który objedzie mnie jak chce, ma dla mnie jakiś szacunek związany z tym, że razem pchamy się w to samo wyzwanie i on, to nie jest takie coś, że on mi pokaże, gdzie jest moje miejsce, tylko on po prostu jedzie swoje i jadę swoje, ja się mogę nim zainspirować. I dla mnie to jest też coś, co jest ważne na przykład w liderstwie, no bo ja mogę być mocniejszy, lepszy, bardziej doświadczony w jakiejś dziedzinie, ale to nie znaczy, że mam tym przygniatać osoby wokół mnie. Więc no, widzę takie rzeczy tak na szybko szyjąc teraz, bo uzgodniliśmy, że to będzie bardzo spontaniczna rozmowa. Skierowała się na te tory zawodowe. W sumie gdzieś tam podskórnie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale gotowych odpowiedzi nie miałem. Natomiast no widzę takie rzeczy. Dużo takich wewnętrznych elementów. No, przychodzi godzina, nie wiem, 2 w nocy, gdzie po prostu pojawia się fizyczne zmęczenie. I nagle niesamowite jest to, że jesteś w stanie wykrzesać z siebie na jeszcze godzinę, na jeszcze 2, na jeszcze 3. A przecież takich zwątpień w codziennym życiu, w codziennej pracy, no też mamy 1000. Nieudanych projektów, może nawet nie to, że nieudanych, ale niezakończonych sukcesem projektów. No ale gdzieś tą energię możemy wykrzesać na kolejny. Można się uczyć na błędach. Dla mnie taka trasa, takie 500 kilometrów, to jest nauka. W pewnym momencie w mojej głowie przeformułowałem sobie tą trudność związaną z jechaniem na cienkiej oponie w błocie i pomyślałem sobie tak, no dobra, ale przecież właśnie funduję sobie najlepszy możliwy trening przed następnym rajdem, gdzie z definicji jadę w błoto. Owszem, tam będę na innym rowerze, na innej oponie, ale jeżeli teraz na tych przysłowiowych slikach nauczę się przejeżdżać przez to błoto, to przecież będzie procentowało. No i to się wiąże z różnymi aspektami, jak chociażby odpornością psychiczną, która pokazuje, że niesamowitą różnicę robi nasze podejście do trudności. Czy te trudności podcinają nam skrzydła, czy potrafimy je przeformułować na taki potencjał, który wykorzystamy gdzieś w przyszłości. No bo tutaj ta trasa, można powiedzieć, że się skończyła po 530 kilometrach. 512. No, różne były miary, ale chyba oficjalnie 512 koniec końców. Już teraz wyolbrzymiam, żeby jeszcze lepiej brzmiało. No ale po tych 512 kilometrach będą następne. Po każdym projekcie życiowym, pracowym będą następne. Więc to podejście chociażby do tego właśnie, jak prowadzić rower w błocie, żeby później było łatwo, no widzę dużo analogii do innych rzeczy, więc podsumowując, ja mam olbrzymie przekonanie i bardzo zachęcam do tego, żeby nawet mówiąc o rzeczach biznesowych, wplatać elementy związane ze swoją pasją, ze swoimi doświadczeniami, no bo nic tak nie buduje autentyzmu wystąpienia, jak, i znowu wracam do cytatu, którego zacząłem, a cytat, Aniu, jest twój, jak mówienie z brzucha, z tych emocji, może mniej z głowy, może czasami nieskładnie, może gdzieś nie gramatycznie, ale z tym czymś nieuchwytnym w głosie, co często jest określane mianem takiego żaru, tego, co w sobie mieć. Więc ja bym chciał, żeby na rynku było jak najwięcej wystąpień takich żarliwych, nawet może trochę technicznie niedoskonałych, ale takich, które mają ten żar, no bo żar potrafi, no żar to energia.
Zapalać.
Tak, zapalać, no więc na tej zasadzie. To tak z głowy, czyli z niczego, na szybko odpowiadając na twoje podchwytliwe pytanie.
Ja też jak ciebie słucham, Maciek, i twojej opowieści, to myślę sobie, przekładając to na biznes, że nawet najtrudniejsze doświadczenia, które no, mogą być uczące, i nawet jeżeli czasami mamy takie wrażenie, że świat nam się kończy i że nie damy rady już ani przez chwilę dłużej, to przychodzi taki moment, kiedy dojeżdżasz do tego molo w Gdańsku-Brzeźni i przed tobą jest tylko morze. I możesz wówczas powiedzieć, na ten moment to jest koniec. Za moment w sierpniu u ciebie w życiu kolejna wyprawa. Też będziemy trzymać kciuki i relacjonować, nie damy ci tutaj spokoju. Ja, Maciek, ci dziękuję, że podzieliłeś się swoją opowieścią, bo dla mnie to jest taka chwila zaspokojenia mojej ogromnej ciekawości, bo ci się przyznam, że ja ten rajd przeżywałam, jakbym sama w nim jechała, wsiadając na rower w weekend i robiąc trasę 30 kilometrów, to myślałam sobie, jejku, tam cichy gdzieś też wsiada i pedałuje, więc to przeżycie ogromne. I wiedziałam, że u ciebie jest ogień i wiem i widzę, że ten ogień dzisiaj nadal cię niesie, że ty im bardziej się umęczysz i ubłocisz, bo tak jak mówisz, to lubisz, tym z większą energią i kreatywnością potem działasz, gdy tworzymy, nie wiem, prezentacje dla naszych klientów, albo wchodzimy na salę szkoleniową i uczymy snucia cyfrowych opowieści albo wystąpień publicznych. I obserwuję, że więcej i na dłużej masz takiego poweru, że tak powiem, po staropolsku. A z perspektywy mojej psychologa i mojej wiedzy i doświadczenia, to takie mam przekonanie, że to jest taka absolutna konieczność. Nie lubię słowa konieczność, ale tutaj bardzo w to wierzę. I zachęcam do tego, żeby każdy z nas miał taką przestrzeń, w której ładuje swoje życiowe akumulatory, taki swój kawałek świata. To może być dekupaż, jazda na rowerze, fotografia, boks, cokolwiek. Ważne, żeby mieć to takie miejsce. Bo jak naładujemy te życiowe akumulatory, to wtedy możemy więcej.
To wiesz co, to ja kontynuując ten wątek, też się przyznam do czegoś, bo ja ten swój kawałek świata, tak to ładnie nazwałaś, zaprzepaściłem to za duże słowo, ale odłożyłem na trochę na bok, na parę lat. I on tak sobie leżał, a bardziej stał i się kurzył w sensie tego roweru i raz na jakiś czas był przejeżdżany. Zdarzyły mi się takie lata, że w ciągu roku przejechałem 500 kilometrów, no co jest no niejeżdżeniem na rowerze w stosunku do skali, o której myślę. I to też, i wracam do tego powiedzenia, że baza zrobiona za młodu procentuje. Myślę sobie, że wiele osób, wpadając w ten wir codzienności, pracy, różnych wydarzeń ostatnich miesięcy, które wywróciły świat do góry nogami, też być może pewne rzeczy odłożyło na półkę. A tak a propos właśnie tego, co powiedziałaś, myślę, że to jest najzdrowszy sposób odnajdywania siebie. Wzięcie z półki tego, co tam ten dekupaż powiedziałaś, czy ten rower w moim przypadku, i zanurzenie się w tym, a to jest o tyle fajne, że o ile coś się kiedyś robiło, to dość szybko wracają pewne, no nie wiem, chociażby oparte na pamięci mięśniowej odruchy. Nie zajmuję się dekupażem, ale zakładam, że tam manualne zdolności są potrzebne, więc to też szybko wraca i daje niesamowitą taką frajdę i energię z tego, że mam to, że ja to cały czas mam. I to niesie i to napędza do tego, żeby dalej funkcjonować, więc czasami nie warto wyważać otwartych już drzwi, tylko warto sięgnąć po coś, co już kiedyś było i się sprawdzało. I to z jednej strony jest powiedzenie, że nie warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Przyjmijmy, że to jest taka rzeka, która pływa w kółko. Ona zawsze gdzieś tam jest ta sama i warto do niej wchodzić, bo to jest świeża, fajna, orzeźwiająca woda. I to naprawdę jest bardzo satysfakcjonujące odczucie i takie dające energii na przyszłość.
Rzeka może jest i ta sama, ale dno inne, bo najpierw wchodzisz, jest woda po kostki, a potem raptem bach i wpadasz po samą szyję.
Zdarza się tak.
Kończąc nasze spotkanie, dziękuję Ci, Maciek, za opowieść i taka myśl przychodzi mi do głowy, że to, co warto, do czego ja bardzo zachęcam i mam nadzieję, że się pod tym podpiszesz, to jest takie układanie swojego życia, żeby klientom i wnukom było o czym opowiadać.
To mam takie dwa cytaty, które mi przychodzą do głowy, jak w ten sposób zakończyłaś. Jeden ściągnięty gdzieś z internetu, nie był podpisany autorem, więc po prostu przypiszę go internetu. I to było takie hasło, żyj tak, żeby gołębie przelatujące nad twoim grobem zesrały się z wrażenia. Przepraszam za słowo, ale no to prawo cytatu. A drugi, tuż przed startem oglądałem film, który niespecjalnie mnie urzekł, no bo nie wszystko mi się w nim podobało, a opowiadał historię grupy kurierów rowerowych z Wrocławia, którzy szykowali się do tego, żeby pojechać do Szczecina na Mistrzostwa Europy kurierów rowerowych. Sam film może mnie nie do końca porwał, technicznie fajnie zrobiony, natomiast niesamowicie utkwiło mi w głowie jedno zdanie. Dwóch kolesi idących w ciemnym parku po imprezie z jakimś tam piwkiem, winkiem, bo to takie około punkowe klimaty. I jeden tak jakby tłumaczy drugiemu, dlaczego nie zajmuje się tak zwanym normalnym życiem, tylko właśnie jeździ na tym rowerze, jestem kurierem i tak dalej. I po długim wstępie rzucił jedno zdanie, które mi zostało. I jest dla mnie niesamowite. On powiedział coś takiego, że bawmy się w życie. I ja się przez 512 kilometrów bawiłem w życie. Jestem wybawiony. I z innym nastawieniem podchodzę teraz do tej części życia, która nie tylko i wyłącznie jest zabawą. I czekam na następną zabawę, która będzie w sierpniu, a potem zaplanuję sobie następną, a potem następną, potem następną, właśnie po to, żeby bawić się w życie.
No i niech tak się kręci, Maciek. Dziękujemy za spotkanie.
I vice versa.
Zapraszamy oczywiście do komentowania, lajkowania naszego podcastu na SoundCloud, Spotify i Apple Podcast i oczywiście na naszej stronie opowiedz.to. Anna Kędzierska.
I Maciek Cichocki.
Dziękujemy i do usłyszenia za 2 tygodnie, a wtedy już zaplanowany i obiecany odcinek o tym, co ze sobą zrobić w świetle reflektorów na mniejszych i większych scenach. Do usłyszenia.